Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Wracamy do Odysei Wyborczej, godzina 11.15. I temat kampanii, cóż by innego mogło być tematem na 19 dni przed otwarciem lokali w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Teraz będzie chwila oddechu, chociaż jak patrzę na plany kandydatów, to raczej będą pracujące. Adrian Zandberg będzie w Gdańsku 1 maja, a potem dalsza część trasy po północnej Polsce, a Karol Nawrocki będzie w Stanach. Na przykład 3 maja kandydat PiSu spędzi w Chicago. Tak się dowiedziało Radio Wnet, więc widać, że to nie będzie dla polityków majówka wolna od pracy, wolna od kampanii, ale to będzie taki chwila oddechu, to na pewno chwila, kiedy mniej będzie polityki, więc my będziemy teraz podsumowywać tą kwietniową część kampanii prezydenckiej, która chyba była kluczowa i dużo pozmieniała w dynamice wyścigu wyborczego. Naszym gościem Kamila Branowska, portal Interia. Dzień dobry, panie redaktor.
Dzień dobry.
Zacznijmy od faworyta, którym ciągle jeszcze jest Rafał Trzaskowski, ale to jego liderowanie jest coraz bardziej nikłe. No i wiele osób mówi, że ta kampania znalazła się na równi pochyłej, że teraz ciężko będzie Rafałowi Trzaskowskiemu odbić się z tego trendu.
Ja bym nie powiedziała, że znalazła się na równi pochyłej. Ja bym powiedziała, że Rafał Trzaskowski rzeczywiście w efekcie tych niefortunnych debat w Końskich, dwóch, czyli jednej, na której się nie pojawił i drugiej, na której wypadł poniżej oczekiwań, złapał pewną zadyszkę, ale wydaje mi się, że no jakby to trudno mówić, że przestał być faworytem tych wyborów. On jednak nadal jest liderem wszystkich sondaży i nadal ma największe szanse, żeby pierwszą turę tych wyborów 18 maja wygrać. Pamiętajmy też, że tych prawicowych kandydatów w pierwszej turze jest dosyć sporo, więc to poparcie w sposób naturalny się jakoś rozłoży, więc wydaje mi się, że Karolowi Nawrockiemu trudno będzie prześcignąć Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze wyborów, jak to miało miejsce w 2015 roku, kiedy Andrzej Duda zupełnie niespodziewanie wygrał z Bronisławem Komorowskim pierwszą turę. Niemniej jednak na pewno Końskie, bo to był chyba ten moment jakiś taki zwrotny tej kampanii, na razie taki najmocniejszy, pomogły Karolowi Nawrockiemu się zbudować. On rzeczywiście jest trochę innym Karolem Nawrockim niż był przed tymi debatami w Końskich. Nabrał dużo takiej pewności siebie i to było widać także w jego późniejszych już wystąpieniach, czy na konwencji, czy w tej późniejszej debacie. Ale więc pisma się na pewno, sztabowcy Prawa i Sprawiedliwości mają się z czego cieszyć, że ten dystans między Nawrockim a Trzaskowskim się bardzo znacząco zmniejsza. Czyli to już nie jest przepaść pod tytułem 10 punktów procentowych, czy tam 7 punktów procentowych, ale to jest naprawdę kilka punktów procentowych, więc jeśli ta pierwsza tura skończy się z wynikiem u Karola Nawrockiego powyżej 30% i u Rafała Trzaskowskiego poniżej 35%, to rzeczywiście będzie można powiedzieć, że kandydaci idą łeb w łeb i druga tura jest absolutnie otwarta.
Jest otwarte i to pokazują także badania. Ostatnie badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej tutaj odrabia straty w tej projekcji na drugą turę. Odrabia straty Karol Nawrocki, bo było takie przełomowe badanie w styczniu tej samej pracowni, które dawało nieznaczną, minimalną zgoła przewagę Karolowi Nawrockiemu. Potem kampania miała inny bieg i Karol raczej tracił, a teraz znowu zyskuje i około 0,5% różni zdaniem tej projekcji dwóch kandydatów, czyli około 100 tysięcy głosów.
Moim zdaniem to są najbardziej wiarygodne dzisiaj przewidywania. Znaczy ja nigdy nie dawam wiary w te sondaże mówiące, że jest jakaś gigantyczna różnica między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim, jeśli chodzi o tę drugą turę od początku. Ale to zresztą mam wrażenie, że sztabowcy jednej i drugiej strony od początku też byli o tym przekonani, że te wybory będą, jak oni lubią mówić, na żyletki albo że będą o włos. Czyli to nie będzie gigantyczna przewaga, tylko to będzie naprawdę bardzo, bardzo mała i kwestia jest taka, komu uda się zmobilizować więcej swoich twardych wyborców, to jest jeden element, a drugi element jest taki, komu uda się zmobilizować więcej przeciwników drugiej strony. Więc bardzo wielu wyborców pójdzie w drugiej turze zagłosować na tak zwane mniejsze zło i przeciwko pewnemu kandydatowi, żeby zablokować czyjś wybór. I tutaj też jakby sztabowcy te strategie wiem, że opracowują już od samego początku na ten etap między pierwszą a drugą turą, żeby te dwa elementy gdzieś tam się spotkały, bo ten, kto właśnie te dwa elementy najlepiej sobie przygotuje i najlepiej będzie potrafił do tych wyborców dotrzeć, być może o te właśnie 100 czy 200 czy 300 tysięcy głosów zwycięży te wybory, ale to nie będzie jakaś taka spektakularna różnica 10 czy tam kilkunastu punktów procentowych, to będzie właśnie bardzo mała, 49-51, coś w tym stylu.
Będzie blisko. Co to oznacza dla sztabów wyborczych, pani redaktor? Co się mówi wśród polityków jednej i drugiej strony, że ten wyścig będzie prawie na pewno do 99 i jakaś tam liczba po przecinku rozstrzygnięty w drugiej turze i że będzie bardzo blisko. Co to oznacza dla praktyki kampanijnej obydwu sztabów?
To, że każde wydarzenie teraz najmniejsze może mieć znaczenie i jakby nie wiemy, które się poniesie. Więc tutaj sztabowcy obu kandydatów mówią, że mają przygotowany, teraz rozplanowany każdy dzień. Rzeczywiście tak jak ta majówka będzie jednym, ostatni chyba takim momentem był te święta wielkanocne i majówka, takim, gdzie troszkę mniej się będzie działo, aczkolwiek i tak kandydaci próbują wypełnić ten czas, mimo że emocje i zainteresowania wyborców będą zgoła gdzie indziej, bo ludzie wtedy nie interesują się polityką, ma być ładna pogoda, więc będą raczej odpoczywać, wypoczywać, wyjeżdżać, niż śledzić informacje ze świata polityki. Niemniej jednak kandydaci nawet wtedy nie mogą sobie pozwolić na nic nie robienie, więc każdy ma jakoś ten czas zaplanowany. Rafał Trzaskowski robi jakieś cały czas wiece. Karol Nawrocki jedzie przekonywać Polonię, bo to jest też jakby pokaźny rezerwuar głosów dla niego i tutaj jakby Andrzej Duda też zawsze bardzo dbał o te relacje z Polonią. Więc każdy próbuje jakoś ten czas też zagospodarować, wiedząc właśnie, że każdy dzień, każda godzina ma w tej kampanii już teraz bardzo duże znaczenie. Ale wydaje mi się, że też obserwujemy teraz debatę o debacie, kolejną zresztą, że te debaty też będą miały jakiś swój ciężar gatunkowy. Kolejna debata w Telewizji Republika 9 maja, debata w TVP 12 maja. No i teraz Krzysztof Stanowski poinformował, że 8 maja będzie miał rozmowę z Rafałem Trzaskowskim, która też pewnie będzie jakimś kampanijnym wydarzeniem. Więc to są takie punkty, które nam jakoś będą ten ciężar kampanijny ustawiać przed pierwszą turą.
To jest o tyle ciekawe, że to jest jednak zmiana u Rafała Trzaskowskiego, zwłaszcza to pojawienie się, nie w Kanale Zero, ale gdzieś tam z Krzysztofem Stanowskim jednak rozmowa. Te rozmowy to na przykład bardzo pomogły Karolowi Nawrockiemu, ta jedna rozmowa.
To prawda, więc zobaczymy, jak będzie z Rafałem Trzaskowskim, zwłaszcza, że tutaj rzeczywiście nastąpiła jakiś zwrot w myśleniu sztabu. Wydaje mi się, że w wyniku tego, co się wydarzyło w Końskich, bo wtedy dla Rafała Trzaskowskiego zaczęła się tworzyć taka bardzo niebezpieczna narracja, że on jest tchórzem. Zresztą PiS bardzo podbijał tę narrację, że on stchórzył, że nie chciał przyjść na debatę do Republiki, że nie chciał się początkowo zgodzić na debatę ze wszystkimi, chciał tylko debatować sobie z Karolem Nawrockim i że się bał i tak dalej. I to zaczęło gdzieś żyć własnym życiem. Wydaje mi się, że sztabowcy Rafała Trzaskowskiego jednak doszli do wniosku, że to jest dla niego niebezpieczny trend i trzeba pokazać, że on się nie boi, że on przyjdzie i że on wygra tę debatę i tak dalej i że Krzysztofa Stanowskiego także się nie boi. Dlatego on przyszedł z gotowym już planem podczas tej debaty ostatniej, gdzie sam zaproponował Krzysztofowi Stanowskiemu, że porozmawia z nim, ale na swoich warunkach, na swoich zasadach, u siebie na kanale. Oczywiście Stanowski też będzie to transmitował na swoim kanale Zero, więc na pewno będzie to bardzo ciekawa rozmowa, bo już po tych pytaniach, które Stanowski na tych debatach ogólnych kierował pod adresem Trzaskowskiego, widać, że on ma chęć porozliczania go z różnych deklaracji, obietnic, tej zmiany poglądów, którą obserwuje mu kandydata Koalicji Obywatelskiej, więc to na pewno będzie bardzo ciekawy pojedynek, no ale pamiętajmy, że Rafał Trzaskowski też jest bardzo doświadczonym politykiem, on w tego typu polemiki też umie, mówiąc kolokwialnie, więc to nie będzie tak, że będzie jedno wielkie grillowanie Rafała Trzaskowskiego przez Krzysztofa Stanowskiego. Ja się akurat tego nie spodziewam, ale na pewno wydaje mi się, że to będzie ciekawa rozmowa. Pytanie, pytanie właśnie, jak ona zostanie ostatecznie odebrana i czy bardziej pomoże, czy bardziej zaszkodzi Trzaskowskiemu. Aczkolwiek wydaje mi się, że gdyby sztab nie miał pomysłu na tę rozmowę, to nie wychodziłby z taką propozycją.
Więc na pewno jakaś tam pomysł jest. Pytanie, czy to jest pomysł lepiej przemyślany niż debata w Końskich, będąc odrobinę złośliwym.
Tak, ale tam zdaje się zaszły jakieś zmiany też w samym sztabie Rafała Trzaskowskiego i te osoby odpowiedzialne za pomysł Końskich zdaje się mają teraz troszkę mniej do powiedzenia. Kto inny teraz...
Ale to jest prawda. Słyszałem, że podobno Donald Tusk, jego środowisko przejęło tą kampanię, że, przepraszam, znowu już będę złośliwy, że tatuś wszedł i pozabierał zabawki dziecku politycznemu i teraz to w KPRM-ie wykuwa się kształt tej kampanii, a nie w ratuszu.
Powiem tak, Igor Ostachowicz, widać było rękę Igora Ostachowicza w tej ostatniej debacie i w przygotowaniu Rafała Trzaskowskiego, choćby to pytanie Antoniego Macierewicza, to wszystko właśnie przypomina mi kampanię sprzed lat Platformy Obywatelskiej, kampanie, które często okazywały się skuteczne. Pytanie, czy tamte metody sprzed lat będą skuteczne w 2025 roku. Tutaj mam pewne wątpliwości, czy aby na pewno te same pomysły, zgrane pomysły dzisiaj działają. Nie wiem tego. Aczkolwiek na pewno, jeśli chodzi o taki mindset, takie przygotowanie psychiczne, to Rafał Trzaskowski prezentował się lepiej na tej debacie Superekspresu niż na debacie w Końskich, gdzie on po prostu widać było, że jest poirytowany, że jest zmęczony, że jest źle przygotowany do tej debaty. Tutaj był wypoczęty, tutaj radził sobie o niebo lepiej, poradził sobie, był jakiś pomysł sztabu na całą tę debatę, więc wydaje mi się, że ta zmiana w sztabie jednak wyjdzie Rafałowi Trzaskowskiemu na lepsze i będzie na pewno też większym wyzwaniem dla sztabowców jego głównego przeciwnika, czyli Karola Nawrockiego.
A z drugiej strony Karol Nawrocki chyba cały czas sztab jest uniesiony pewnym sukcesem po debatach, wzrostami sondażowymi. No i tą różnicą udało się, co by nie mówić, w kwietniu zniwelować sondażową różnicę z kilkunastu punktów procentowych, która dzieliła Rafała Trzaskowskiego od Karola Nawrockiego, do 4-5. Teraz naprawdę już Karol Nawrocki, czy Rafał Trzaskowski czuje oddech Karola Nawrockiego na plecach i to jest jednak pewien wyczyn, żeby w miesiąc odrobić około 10 punktów procentowych.
To jest ciekawe, ponieważ sztabowcy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że oni się tego spodziewali, tylko jakby ciągle czekali na to i to nie następowało. I w pewnym momencie już się pojawiła taka nerwowość, że to już powinno się wydarzyć, a się nie wydarza. Więc odetchnęli trochę z ulgą po tym, jak się już wydarzyło, że te sondaże zaczęły się zbliżać i że Karol Nawrocki zaczął te granice 30% przekraczać. I generalnie tak od początku to miało wyglądać. Ale z Karolem Nawrockim był pewien problem taki, że sztabowcy twierdzą, że to była jakaś taka blokada medialna, czy też, że oni nie mogli się przebić ze swoim przekazem z tym, żeby pokazać, jakim kandydatem jest Karol Nawrocki. Ale ja mam też takie swoje własne przekonanie, że on też nie pomagał, no bo on musiał się dużo rzeczy nauczyć. On nie był takim kandydatem idealnym od samego początku. Ja nie mówię nawet, że to jest jakiś zarzut do niego. On jest człowiek spoza polityki, bez doświadczenia politycznego, więc on rzeczywiście dopiero, mam wrażenie, trochę też to obserwowaliśmy przy okazji Andrzeja Dudy w 2015 roku, jak buduje go ta kampania, tak? Ta liczba tych wystąpień publicznych, liczba uściśniętych rąk, liczba spotkanych ludzi, wysłuchanych ludzi, więc to wszystko go jakoś tam buduje i unosi, ale on cały czas miał taki problem z jakąś taką pewnością siebie, że nawet jak chciał coś powiedzieć i mówił, to tak mówił z taką niepewnością siebie, to nie było przekonujące. I wydaje mi się, że ta debata w Końskich zmieniła coś też w jego takim sposobie myślenia i postrzegania tej kampanii i siebie w tej kampanii, że on nabrał takiej pewności siebie. Teraz jak występuje w tych debatach, to widać, że mówi z takim pełnym przekonaniem, że się dobrze tego słucha, że jest pełen takiego spokoju jakiegoś wewnętrznego.
Pojawiła się jakaś energia, tak, to nieco odczytywane przez polityków jednej i drugiej strony, że Karol Nawrocki w końcu wykuł sobie jakąś własną pozytywną opowieść o nim samym, która pozwala na niego głosować i budować wokół niego jakieś elementy sympatii. Jak to określają politycy sztabu Prawa i Sprawiedliwości?
Tak mi się wydaje, że on generalnie, że po prostu nauczył się mówić tak, że tego da się słuchać i da się w to uwierzyć, że to był ten problem Karola Nawrockiego, że wszyscy jak go do tej pory słuchali, to nie wierzyli, że to, co on mówi, to są jego słowa, czy to są jego poglądy, czy to są jego przekonania, że to wszystko brzmiało jak wyuczone formułki przygotowane mu wcześniej przez sztab. I mimo, że sztabowcy przekonywali, że tak nie jest, że on sam pisze te przemówienia, że to są jego rzeczy, które wkłada w te przemówienia, to nie brzmiało wiarygodnie. I wydaje mi się, że te Końskie to właśnie zmieniły, że teraz jak on mówi na tej debacie, nawet jak mówi tym swoim programem, to mówi to jakoś tak swoimi słowami, to brzmi dużo lepiej, ale też mówi to z taką, ja cały czas będę podkreślała, z taką pewnością siebie, że tego się dobrze słucha i że potencjalny wyborca może ten przekaz odebrać jako wiarygodny, a wcześniej Karol Nawrocki tego nie miał. Co nie znaczy, że on jest jakby już kandydatem gotowym i idealnym, bo tego doświadczenia nie da się tak łatwo pozyskać. No, Rafał Trzaskowski, jeśli chodzi o doświadczenie polityczne, to bije go na głowę, więc ma na koncie dużo więcej debat politycznych, rozmów politycznych, różnych zagrywek i tak dalej, których Karol Nawrocki do tej pory na funkcjach, które pełnił, nie potrzebował i którym nie musiał się posługiwać, a teraz on przechodzi taki ekspresowy kurs polityki w każdym wydaniu. I moim zdaniem, jak na ten ekspresowy kurs, to radzi sobie całkiem nieźle. Ale tak jak powiedziałam, zupełnie inne rzeczy tutaj zagrają i to nie to, o czym teraz rozmawiamy, będzie decydowało na koniec dnia o tym, kto tę kampanię zwycięży. To jest kwestia mobilizacji tych wyborców i kwestia opowieści, przekonania też wyborców, tych, którzy na Karola Nawrockiego nie będą głosować w pierwszej turze, że powinni pójść w drugiej turze i zagłosować nawet nie tyle na Karola Nawrockiego, co przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, przeciwko Donaldowi Tuskowi. Wydaje mi się, że w ten sposób będzie ta druga tura ustawiona przez sztab Prawa i Sprawiedliwości.
Na koniec pytanie o znaczenie wystąpienia Andrzeja Dudy na konwencji Karola Nawrockiego. To wzbudziło irytację. Nawet do tego wracał w dniu wczorajszym Rafał Trzaskowski na swoim wiecu, więc pytanie, na ile to był istotny punkt tej kampanii, na ile takie jasne poparcie, które może się rozwinąć jeszcze w czasie kampanii Andrzeja Dudy, może się wzmocnić tą kampanię i wzmocnić szansę Karola Nawrockiego?
No, na pewno mu nie zaszkodziło. Czy pomogło jakoś istotnie, czy to się od razu przełoży na jakiś wzrost poparcia, tego nie wiem, ale warto zauważyć, że no Andrzej Duda jest jednym z najbardziej popularnych polityków w ogóle w Polsce, tak, cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Oczywiście jest często postrzegany jako postać z jednej konkretnej politycznej bajki, ale mimo wszystko cieszę się jakimś takim ogólnym szacunkiem, ten cały kontekst ukraiński i tak dalej, to wszystko go jednak zbudowało. Ale też mam takie poczucie, że on trochę wyrównał te szanse w takim sensie, że za Rafałem Trzaskowskim stoi cały rząd, cały ten aparat państwa, wszystkie te instytucje państwowe, wszystkie spółki Skarbu Państwa i tak dalej. Więc pan prezydent stwierdził, że choć trochę spróbuje wyrównać te szanse, stając za Karolem Nawrockim, co wcale nie było oczywiste, bo on do tej pory bardzo długo twierdził, utrzymywał, mówił to publicznie w wywiadach, mówił mi to w wywiadzie na początku marca, który przeprowadzaliśmy wracając z wizyty w Stanach Zjednoczonych, że on się nie będzie angażował w tę kampanię wyborczą, że on oczywiście popiera Karola Nawrockiego, że on ma program najbliższy jego sercu, mówił to wprost już wtedy pod nazwiskiem, ale jednocześnie dodawał, że w kampanii nie będzie się angażował.
I coś się zmieniło.
Coś się zmieniło, więc wydaje mi się, że też jakaś czara goryczy u Andrzeja Dudy, jeśli chodzi o te relacje z Donaldem Tuskiem, z rządem, też się przelała, bo to jego wystąpienie było bardzo mocne, bardzo mocno antyrządowe, bardzo mocno antydonaldowo-tuskowe, więc tam się coś też musiało prezydentowi przelać, że zdecydował się na tak mocne wystąpienie w takim kontekście właśnie wyborczym.
I ono się rzeczywiście wybrzmiało. No i tak, to będzie bardzo bliski wyścig. To się na koniec wrócę, tak jakśmy zaczęli od Rafała Trzaskowskiego, wrócę do tego sztabu. Jak mówiliśmy, wszedł bardzo silnie Donald Tusk i jego ludzie w tą kampanię. To znaczy, że na przykład Sołomir Nitras będzie odsunięty na dalszy plan, że Rafał Trzaskowski, jego ekipa, którą on często chwalił, także którą miał przecież w pierwszej swojej kampanii, bo ten sztab jest, przynajmniej do tej pory był, niemalże identyczny jak 5 lat temu, że w tej chwili to będzie inna kampania w wykonaniu Rafała Trzaskowskiego i też być może inni ludzie, jeżeli wygra, trafiliby do pałacu, że to jednak będzie i kampania, i kandydatura znacznie bardziej teraz już podległa Donaldowi Tuskowi, podległa partyjnym rygorom.
Nie wydaje mi się, żeby tam doszło do jakiejś rewolucji, jeśli chodzi o strategię tej kampanii. Wydaje mi się, że oni jednak będą realizować ten swój plan i jedynie raczej będzie tam jakaś wdrożona korekta tej kampanii, bo rzeczywiście no, ileś niefortunnych decyzji zapadło na czele z tą niefortunną decyzją dotyczącą Końskich, ale jeśli Jeśli spojrzymy na to, kto był z Rafałem Trzaskowskim na tej debacie w Superekspresie, no to to są ci sami ludzie. Była tam Violeta Paprocka, był Michał Marcinkiewicz, więc to są te same osoby, które do tej pory stały przy Rafale Trzaskowskim i odpowiadały za te kampanie, więc nie spodziewam się tutaj rewolucji, ale pewnie jakiejś korekty, no bo Donald Tusk, umówmy się, nie może sobie pozwolić na to, żeby te wybory przegrać. Więc jeśli on zobaczył, że ta kampania zaczyna zmierzać w niebezpiecznym kierunku, i że Karol Nawrocki zaczyna zyskiwać, a Rafał Trzaskowski zaczyna tracić i że to, ten dystans się niebezpiecznie dla Donalda Tuska maleje, no to on postanowił wkroczyć, bo o ile on nie jest jakimś wielkim entuzjastą Rafała Trzaskowskiego, w sensie oni nie mają jakichś bardzo dobrych relacji wewnętrznie, politycznie, o tyle jakby no, Donald Tusk zna stawkę tych wyborów i wie, że jeśli chce rządzić dalej w Polsce i mieć jakiś komfort rządzenia, to musi wygrać wybory prezydenckie, musi je wygrać Rafał Trzaskowski, więc tak czy siak będzie musiał mu w tym pomóc. Ale sam Donald Tusk też ma niewygodną w tej sytuacji rolę do odegrania, bo głównym obciążeniem Rafała Trzaskowskiego jest właśnie Donald Tusk i są rządy obecne Koalicji Obywatelskiej, więc sklejanie Rafała Trzaskowskiego z Donaldem Tuskiem też nie jest dla kandydata zbyt korzystne. Więc ja się cały czas zastanawiam, czy ten marsz zapowiedziany przez Donalda Tuska przed drugą turą był aby na pewno dobrym pomysłem, bo tam jednak twarzą tego marszu też, chcąc nie chcąc, będzie Donald Tusk. Więc takie sklejanie na ostatniej prostej Donalda Tuska z Rafałem Trzaskowskim, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. No chyba, że zupełnie jakiś inny scenariusz będzie realizowany, że sam Rafał Trzaskowski będzie szedł w tym marszu, a Donald Tusk gdzieś się ukryje z tyłu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale niewątpliwie to jest ten paradoks, że Donald Tusk, jednocześnie rząd i wszystkie te instytucje, pieniądze, które za spółkami Skarbu Państwa stoją, są największym atutem Rafała Trzaskowskiego w tej kampanii, ale jednocześnie ten sam Donald Tusk jest jego największym obciążeniem, więc tych paradoksów w polityce polskiej nam nie brakuje.
Jest dużo i też podobnie jest po prawej stronie. Jarosław Kaczyński jest chyba bardziej w tej kampanii obecny tak formalnie, bo występuje, jeździ na wiece. Tego jeszcze Donald Tusk nie robi, ale wykluczyć tego się nie da. Kamila Baranowska, dziennikarka, publicystka, portal Interia była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 11.37, za chwilę kolejny gość, a tymczasem zespół TILAF.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.